W tym Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Panie Adamie.
Dzień dobry.
Jak zdrowie?
Dopisuję, szczęśliwie dopisuję.
Bo mamy w związku z tym z marcu jak w garcu. Szamoczemy się od euforii wiosennej, bo już na klombach miejskich kwitną krokusiki. Szarpiemy się z jednej strony od tego optymizmu, a z drugiej strony popadamy w grypy bardzo często. Życzymy Państwu zdrowia, aby się nie chorowali na wiosnę.
Zdecydowanie tak. Czuję już wzmożenie wiosenne. Czuję się dobrze.
Wzmożenie wiosenne w jakimś sensie będziemy mieli taki trochę prokreacyjny cały tydzień do omówienia. Zacznijmy od poniedziałku. Pytaliśmy Państwo o program 500+, który został rozszerzony również na pierwsze dziecko. Zrobiło się spore zamieszanie. Jedni mówią, że nas na to nie stać. Rząd twierdzi, że ograniczenie luki VAT-owskiej, kolejne uszczelnienie daje podstawy do sfinansowania tego programu. Zapytaliśmy naszych słuchaczy, co sądzą o tym programie, jak Polacy według ich zdania wydają te pieniądze.
No ja mogę powiedzieć, że moja siostra, córka ma 3 dzieci. Mi powiedziała, że jest teraz i znacznie lepiej, że nawet nie ma co porównywać. Także ten program jest na pewno potrzebny. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy dawać polskim dzieciom, a co dawać niemieckim dzieciom?
Z żoną posiadamy jedno dziecko aktualnie i dotychczas jakby nie czerpaliśmy żadnych benefitów z tego tytułu, bo nam się po prostu do 500+ nie należało. Ale od początku byłem zawsze bardzo pozytywnie nastawiony. Muszę powiedzieć, że to jest naprawdę, nawet porównując te programy socjalne, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie tam było około 80 funtów na jedno dziecko. Także tutaj w Polsce ja uważam, że cała inicjatywa społeczna to jest to, czego brakowało.
Pragnę zauważyć w tym wszystkim jedną rzecz, jedną ważną sprawę. Mamy zwolenników tego rządu, ale mamy też przeciwników tego rządu. Dwie grupy, które dostały pieniądze i jedna grupa, która nie dostała pieniędzy żadnych od państw. Te grupy to są emeryci, bo dostali pieniądze. Rodziny dostały pieniądze. A co z młodymi ludźmi? Nie dostali pieniędzy.
Chodzi o to, że naprawdę pomogło to dużo rodzinom, bo nie patrzmy już na tych bogatych, bo ci bogaci tak będą mieć, ale tym biednym naprawdę to pomogło. I niech nikt nie mówi, że to jest przejadanie pieniędzy albo coś. Po prostu rodziny nie muszą na zeszyt brać jedzenia i po prostu nie są... Jakoś im starcza teraz, nie? Platforma i PSL to już nic nie dali, nic człowiekowi nie dali, tylko podwyższali podatki, a tu przynajmniej coś dali tym rodzinom, tym najbiedniejszym i tym jest naprawdę lżej.
Mam takie wrażenie, że my ciągle, mówiąc o takich oczywistościach, jak to, że bardzo wiele współczesnych cywilizowanych państw, to znaczy takich, które uważamy za cywilizowane, stosuje coś, co można byłoby nazwać pewnego rodzaju solidaryzmem społecznym, czyli państwo przejmuje część dochodów od jednych obywateli po to, żeby potem je redystrybuować do tych obywateli, którzy niejako mają pewne trudności w tym bardzo burzliwym czasie i trudno jest im nadążyć za zmianami cywilizacyjnymi. I ciągle jakby debatujemy w oparciu o jakąś, że powiem, archeologię filozoficzną, o jakieś niewidzialne, wyszukujemy się jakichś niewidzialnych rąk rynku. Mam wrażenie, że czas już wreszcie uznać, że ten program 500+ jest pewnym znakiem rozwoju cywilizacyjnego Polski, tego, że gonimy świat, który takie właśnie metody stosuje.
Taka narracja neoliberalna została nam w spadku po Leszku Balcerowiczu i apologetach neoliberalizmu gospodarczego, gdzie ta niewidzialna ręka rynku miała wszystko regulować.
No to
tymczasem oczywiście, że to jest mitologia, bowiem bardzo współczesna gospodarka światowa jest regulowana i przez monopole, i przez państwa. Rządy państw, jak najbardziej.
No, Unia jest tego najlepszym przykładem.
Unia jest przeregulowana.
Nawet.
Zatem wprowadzenie 500+ przełamało taką neoliberalną narrację, która głosiła w Polsce, że państwa polskiego nie stać na aktywną politykę społeczną i budżet natychmiast się rozwali. Natomiast 500+ daje ciekawe efekty, bo dane GUS nie potwierdzają tezy, że 500+ dezaktywizuje zawodowo Polaków i kilka faktów. 76 tysięcy Polaków pytanych, ankietowanych na 300 tysięcy przyznało, że dzięki 500+ zaczęło pracę, a kolejne 75 tysięcy rozpoczęło jej poszukiwanie. Tylko 33 tysiące na 150 korzystających z 500+ na 150 tysięcy ankietowanych zrezygnowało z zatrudnienia. Czyli jest to
część drobna.
Tylko drobna część. Natomiast Diners Club Polska przeprowadził takie badanie osób wyjeżdżających na wakacje. Zwiększyła się liczba osób wyjeżdżających na wakacje w efekcie właśnie 500+. Z 2017 roku na wyjazd zagraniczny na przykład zdecydowało się tylko 25% beneficjentów tego programu, a w 2018 już 40%. Czyli to pokazuje, że raz, że nas stać i że no, nie jest tak jak w tej prymitywnej propagandzie, że ludzie będą te pieniądze przepijali. No, to jest okropne po prostu.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do czwartku. Konkludując niejako to, co powiedział, wydaje mi się, że to jest dobre motto pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Bez pieniędzy nie ma wolności. I że społeczeństwo pozbawione pieniędzy tak naprawdę jest pozbawione wolności. Jeśli społeczeństwo może dysponować pewnym nadmiarem gotówki na spełnianie swoich rozmaitych potrzeb, czasem nie zawsze sensownych przecież, prawda? To jest dobrze.
To jest prawda stara jak świat, że bez pieniędzy wolności nie ma.
Wtorek, piąty dzień marca, jakoś żeby nam, szanowni państwo, nie umknęło. 5 marca 1940 roku Beria wydał rozkaz rozstrzeliwania polskich jeńców wojennych. Warto jest te rzeczy przypominać, ponieważ my w tych bieżących sporach zapominamy o tym, że to była część planu uzgodnionego z Niemcami i celem tego planu była likwidacja polskiej inteligencji. Szacuje się, że jakieś 30-50% polskiej inteligencji w czasie wojny w wyniku spójnego planu niemiecko-sowieckiego zostało zlikwidowanych. Czka nam się to do dzisiaj. Ale zostawmy tą datę. Przejdźmy do sukcesów polskich lekkoatletów, którzy się znakomicie spisali na halowych mistrzostwach. Wygraliśmy klasyfikację zawodową. Mnie jako miłośnika lekkoatletyki to bardzo cieszy. Natomiast
mnie również. Oglądałem zawody i 5 złotych medali, 2 srebrne. To bardzo solidna pozycja.
Natomiast
polskiej lekkiej atletyki.
Ja mam taką pewną wątpliwość, czy to nie jest kwiatek do kożucha, czy przypadkiem codzienność polskiego sportu nie jest nadzwyczaj siermiężna. Natomiast te wybitne jednostki osiągają te nadzwyczajne sukcesy w wyniku nie tyle pomocy rządu, rozumianej bardzo szeroko, tylko dzięki charakterowi jakby własnemu uporowi, zmagając się z rozmaitymi trudnościami bieżącymi, bo ja troszeczkę...
Ale to jest normalne, panie Krzysztofie. Tak właśnie, na tym polega piękno lekkiej atletyki.
Tutaj podaję za szefem lekkoatletycznego klubu, nie chcę pomylić nazwy, w Zielonej Górze, panem Mirosławem Krzyżanowskim, który wyliczył, że gdyby miejskie fundusze na wspieranie sportu idące na żużel i koszykówkę, czyli na zawodowców, przeznaczyć dla dzieciaków, na wybranych młodych sportowców, to byłoby całoroczne stypendium po 200 zł dla około 800 osób. Gdyby wybrać z tych zdolniejszych i ograniczyć tą liczbę powiedzmy do 400 wybijających się wynikami, pilnością przede wszystkim sportowców, to byłaby to 400-złotowe stypendium dla każdego aktywnego młodzieńca w Zielonej Górze. To byłaby, no nie wiem, pewnego rodzaju być może zachęca i budowanie takiej podstawy do tej piramidy polskiego.
Ale zwróciłbym uwagę na to, że sukcesy lekkiej atletyki wynikają też z masowości tego sportu.
No tak.
Tak zwane czwartki lekkoatletyczne.
Kiedyś były, pamiętamy to.
Były i są.
Ale
i poszukiwanie niewielka
ilość szkół w tym występuje.
Młodych talentów, no dobrze, że są, tak? Natomiast to, że niewielka ilość w tym, trzeba byłoby pytać dyrektorów szkół.
Dlaczego nie uczestniczą w tym?
Dlaczego tak się dzieje? Natomiast Natomiast w pełni się zgadzam z poglądem pana prezesa Krzyżanowskiego, że mamy do czynienia na ziemi lubuskiej z monokulturą żużla i koszykówki. Ja mówiąc krótko, nie jestem fanem obu tych dyscyplin, a już zdecydowanie jestem przeciwnikiem utrzymywania tej monokultury.
Posłuchajmy, szanowni państwo, co o sukcesach w Glasgow mówią nasi słuchacze. Czy może podzielają nasz pogląd?
No bez działania, wie pan, od samych korzeni, czyli od wieku właśnie przedszkolnego, szkolnego, wczesnych lat, nie będzie wyników. Ale co jest najgorsze, panie redaktorze? To jest ta ogromna komercja w sporcie. To niszczy sport, zabija.
Ja jestem fanem gier zespołowych. No jest postęp. Koszykarze jadą na Mistrzostwa Świata pierwszy raz od kiedy pamiętam, a pamiętam dość długo. Lekkoatleci to jest piękna sprawa, kiedy można sobie usiąść przed telewizorem i pooglądać. Aczkolwiek jest to taka... Lekkoatletykę zazwyczaj oglądamy przez pryzmat Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, ewentualnie Igrzysk Olimpijskich. Nie podejrzewam, żeby którykolwiek radiosłuchaczy był na meczu ligowym, na przykład lekkoatletycznym.
Szkoły nasze naprawdę świetnie prowadzą SKS-y zarówno dla dzieci młodszych, jak i dla dzieci starszych. Bo my zdajemy sobie sprawę, że ruch daje radość i daje rozwój dla naszych dzieci. I ja jestem za sportem masowym, uprawianym na wielką skalę. Dlaczego? Ponieważ wiem, że fajnie, jak chłopcy grają w piłkę nożną, grają na wsi, w klubach wiejskich, grają w miastach.
Mnie się, panie Adamie, marzy, bo znalazłem w internecie, że Toruń się ogłasza, czy promuje, że jest europejskim miastem sportu. Mnie się marzy, żeby Zielona Góra, która ma fantastyczne warunki na uprawianie szeroko rozumianej rekreacji, w tym także sportów takich terenowych, żeby też dołączyła do tego gremium europejskich miast sportu.
Byłoby miło, natomiast myślę, że coś jest w tym, o czym napisał Zbigniew Boniek, żeby może bardziej promować sport aniżeli LGBT.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
I w ten sposób przechodzimy troszeczkę do tematu środowego, związanego ze strajkiem, który zaopowiada Związek Nauczycielstwa Polskiego. Związkowcy domagają się znaczących podwyżek. Zapytaliśmy naszych słuchaczy, co o tym sądzą. Posłuchajmy.
Jest to polityka. I tą politykę właśnie teraz robią na naszych dzieciach, na naszych wnukach, nie mając żadnych skrupułów. I będą to robić. No 750 tysięcy nauczycieli plus 3-4 osoby z rodziny, powiedzmy tam, no nie zawsze są pełnoletni, ale jest to około, powiedzmy, no 2 miliony dobre głosów wyborczych. No i to jest łakomy kąsek.
Córka moja jest nauczycielem. Nauczyciele naprawdę zarabiają mało. To nie tak, jak ludzie mówią, bo mają. Nieprawda. Bo są nauczyciele mianowani, dyplomowani. To chorobę jasną to jest potrzebne. To jest niepotrzebne. Pan Broniarz, faktycznie, on chce zaistnieć na scenie, że tak powiem. I wciąż organizuje. Dlaczego nie organizował tych strajków szybciej? Teraz rząd obiecywał, ale nie wszystko naraz, po kolei, po malutku.
Rząd pada ofiarą swojej propagandy, sukcesu. Na wszystko pieniądze były, tylko akurat dla nauczycieli. Ani strona rządowa, ani strona związkowa nie potrafiły siedzieć do stołu i ustalić w miarę sztywnych reguł opłacalności zawodu nauczyciela. Po prostu idzie inflacja, w jakimś takim stopniu, wzrostają prace nauczycieli.
Ja jestem naprawdę ciężko pracujący fizycznie. Naprawdę strajk nauczycieli, oni niech przeprowadzą w lipcu, w sierpniu, niech siedzą w szkole, niech się zabarykadują, niech nie jadą na wakacje i wtedy mogą sobie strajkować, a nie, że teraz dzieci będą ryzykowały, kiedy będzie egzamin, czy nie będzie jeszcze, nie daj Boże, matury nie będzie w terminie.
Nauczyciele nie są zbyt dobrze wynagradzani, ale...
No właśnie, bo to znaczy, co znaczy, takie rzeczy warto jest zawsze mówić w porównaniu z kim?
Dokładnie.
Z informatykami, z ministrami, bankowcami, czy z innymi nauczycielami?
Nie, panie Krzysztofie, pomówmy o twardych faktach.
No właśnie.
Od 1 września, a nie od stycznia 2020 roku, wynagrodzenie nauczycieli będzie wyższe o 16,1%. Tymczasem wzrost płac za ubiegły rok wyniósł 7,5%.
Czyli gonią.
Czyli mało, że gonią. W tym wyścigu nauczyciele otrzymaliby, czy otrzymają, więcej powyżej średniej. I tak wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wzrośnie o 371 zł, kontraktowego 381, mianowanego 432, dyplomowanego 508 zł w ciągu tych kilku podwyżek. Dalej, nauczyciele wchodzący do zawodu, czyli najmłodsi, będą mieli PIT 37, 0 zł, czyli od ich wynagrodzenia nie będzie pobierany podatek dochodowy. Dotyczy to co piątego nauczyciela. Przypomnę też, że kiedy za rządów PO-PSL-u zamrożono podwyżki płac dla nauczycieli, to pan Sławomir Broniarz nie protestował.
No protestuje tak, ale to już jest pewnego rodzaju tradycja.
Protestuje dopiero wtedy. Pan Sławomir Broniarz jest lewicowym politykiem i on protestuje dopiero wtedy, kiedy u władzy znajduje się
opcja jemu niemiła.
Opcja jemu nawet bardzo niemiła.
Warto, żebyśmy dyskutując na ten temat zapoznali się z raportem OECD, który opiera się na danych z 2014 roku. Tam rzeczywiście wynika, że polscy nauczyciele nie zarabiają najwięcej.
Natomiast ale też nie pracują.
Raport ten mówi, że polski nauczyciel pracuje w roku 463 godziny, węgierski, który zarabia ciut więcej, 664 godziny, a amerykański 968 godzin.
No dobra. I zarabia dwa razy więcej niż polski więcej. Nauczyciel.
Natomiast ciekawą inną jest informacją, jaki procent średniej pensji ludzi z wyższym wykształceniem ma nauczyciel. W Polsce jest to około 81%. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest to 71%, czyli w tych hierarchiach zawodów zawód nauczyciela może nie jest na najwyżej, ale też nie jest tak, że nauczyciele szczególnie są na jakimś marginesie i to płacowym, czy prestiżu społecznego. W Polsce mają bardzo wysoki prestiż i takie mam przekonanie, że jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia w szkołach, nie tylko jeśli idzie o wynagrodzenia, ale może o program.
Na przykład poprawa wyników z matematyki. Bo to jest, gdzie
raport NIK-u
jest nauczanie miażdżący. Matematyki w polskich szkołach leży.
Rzeczą, o której się nie mówi przy okazji tych, że tak powiem, tej awantury, jest to, że bardzo gwałtownie wzrasta liczba samobójstw wśród młodzieży. Targnięć na życie w 2017 roku wśród uczniów była ponad 600 i ta liczba bardzo gwałtownie rośnie.
Ale nie obciążałbym tylko szkół. Bardzo wiele takich negatywnych rzeczy dzieje się w grupach rówieśniczych, o czym ten raport też wspomina. W rodzinach, a więc szkoła jest tylko jednym ze środowisk.
W każdym razie jest jakby ta szkoda, że ta dyskusja na temat tego nieszczęścia nie jest poddana jakby dużej, szerokiej publicznej dyskusji, bo być może szkoła mogłaby pomóc w tych całych sprawach i być może zamiast zajmować się LGBT, to może trzeba dzieciom zwiększyć pomoc psychologiczną w szkołach i bardziej wrażliwie reagować na ich różne stany związane z depresją.
To jest z całą pewnością dużo większy problem niż kwestie związane z promocją LGBT.
Temat zresztą niepowodzeń szkolnych, który negatywnie wpływa na dzieci, jest znany już wśród pedagogów przedwojennych, także szkoła, która jest pewnym, nazwijmy to, szkołą życia, wywołuje u dzieciaków stres i nie wszystkie dzieciaki ten stres są w stanie wytrzymać. Jeżeli nacisk grupy, nacisk rodziców, nacisk szkoły na wynik jest bardzo duży, to niektóre dzieci, mówiąc sportowym językiem, pękają.
Szkoła sama w sobie jest stres testem, natomiast zapowiadanie strajków na rozpoczęcie egzaminów gimnazjalnych ten stres niestety powiększy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek, szanowni państwo, przygotowaliśmy się do Dnia Kobiet. Pytaliśmy naszych słuchaczy, jak oni układają sobie relacje z paniami.
Nasze panie świetnie sobie radzą, bo wystarczy cofnąć się kilka lat do tyłu i popatrzeć na służby mundurowe typu policja, straż pożarna, straż graniczna. czy wiele zawodów, takich jak piloci, mamy kobiety, które latają wcale nie gorzej niż mężczyźni jako piloci samolotów. Na rynkach zagranicznych to samo. Także wiele zawodów, których kiedyś było uznawanych za typowo męskie, w tej chwili uważam, że nasze panie świetnie sobie z tym radzą.
Są wykształcone, te co mają odchowane dzieci też się realizują. W samorządach się zmieniło wiele. Mhm. Bo jeszcze trzy kadencje do tyłu, na przykład w sejmiku było dwie panie. Tak. Teraz jest chyba, jeśli się nie mylę, 10. Sołtyski, bardzo dużo wsi pełnią funkcję kobiety. Realizują też programy i projekty unijne i tamte wsie z kolei widać, gdzie kobieta jest gospodarzem. Jako dyrektorki, jako prezeski firm tak samo znakomicie się sprawdzają.
Myślę, że dają sobie radę i fantastycznie i w polityce się sprawdzają i jako bizneswoman się sprawdzają. Prowadzą firmy małe, większe, średnie. Tu nie można tak jakoś dyskredytować, bo to kobieta i tak dalej. Są pewne czynności, które jak gdyby no lepiej to kobieta wykona. Aczkolwiek może to będzie nie tak do końca, bo jeśli chodzi o kucharzenie w kuchniach, to w najlepszych restauracjach to prym wiodą jednak panowie.
Jako społeczeństwo, może jako kultura, ujmując szerzej, mamy pewnego rodzaju skłonność do przyswajania sobie rozmaitych świąt i uznawania ich często bardzo za rdzennie polskie, tak jak choinka, która przyszła z Niemiec i trudno jest sobie polską gwiazdkę wyobrazić bez choinki, tak do niej się, że tak powiem, tak ją sobie przyswoiliśmy. I mam takie przekonanie, że niezależnie kto wymyślił Dzień Kobiet, warto taki dzień obchodzić i nie słuchać.
I ja też nie widzę w tym nic złego w obchodzeniu Dnia Kobiet.
Że każdy kwiatek, jaki możemy podarować naszym paniom, każdy uśmiech, każde życzenia będą mile odbierane. Życzymy państwu
i paniom przede wszystkim
paniom, ale również i panom życzymy, żeby cenili panie nie tylko jeden dzień w roku. Idźmy zatem, szanowni państwo, czcić czy szanować nasze panie codziennie. Do usłyszenia.
Tak zrobimy. Dziękuję. Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.